Miałem cichą nadzieję, że jeden raz wystarczy i ewentualnie jeszcze to podzielić się z braterstwem, o czym na samym początku brat wspomniał w części poobiadowej. No ale jakoś to się nie udało. W związku z tym myślę, braterstwo, że również w tej części chciałbym podzielić się z Wami pewnym rozważaniem, pewną lekcję, którą chcemy wyciągnąć z słów świętego apostoła Pawła, ale nie tylko ze słów świętego apostoła Pawła, chociaż jakby takie motto czy temat zaczerpnę znowu z listu świętego apostoła Pawła do Kolosa tym razem. Kiedy otworzymy ten list i czytamy trzeci rozdział od początku, to będzie niejako kontynuacja może nawet myśli, które w pierwszej części się pojawiały, czy były przekazywane. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiacie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. W pieśni, słowa pieśni, które śpiewaliśmy przed chwilą, druga zwrotka rozpoczyna się w ten sposób. Bóg Ojcem stworzeniu w miłości chce być. Myślę, że jest to fakt bezsporny, ale znajdziemy też miejsca w Piśmie Świętym, że Pan Bóg gniewał się na swoje stworzenie. I pewne wyrazy tego gniewu możemy postrzegać do dnia dzisiejszego na ziemi, na ludzkości, która, bo chociażby śmierć ludzi to jest nic innego jak przejaw gniewu Pana Boga za upadek, za grzech człowieka, pierwszego człowieka Adama. I ja chciałbym się skupić na temacie gniewu. Różne jakby cechy, czy przywary czy uczynki ziemskiego człowieka są wymieniane w, na przykład w wersecie 5, werset 8 jakby niektóre rzeczy powtarza, czy może właśnie uzupełnia. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Żeby to wszystko było odrzucone. Czym jest gniew? Czy zastanawiamy się nad tym czasami, czym jest gniew? Gdybyśmy chcieli sformułować jakąś definicję gniewu, no to najłatwiej nam jest sięgnąć po słownik i tam jest, prawda, każde słowo podane jego znaczenie. I słownik języka polskiego określa w ten sposób, że gniew jest to reakcja na jakiś bodziec wyrażająca się podnieceniem, niezadowoleniem, oburzeniem. Może to oznaczać wzburzenie, irytację, a nawet wściekłość. Takie słowo też rozumiemy, co znaczy. Ale gniew to również może być pasja, złość. I my często, jeśli czytamy historię z Pisma Świętego, to możemy spotkać wiele sytuacji, gdzie czy to w ludziach jakichś, czy to Pan Bóg gniewał się na ludzi, na pojedyncze osoby lub na całe jakieś grupy narodów, czy na naród. Możemy mówić o narodzie izraelskim. Takich kilka sytuacji przetoczymy. Myślę, że istotną rzeczą jest w tej chwili zapamiętać, że gniew jest to właśnie reakcja na jakiś bodziec, która wyraża się no właśnie jakimś podnieceniem, niezadowoleniem, oburzeniem lub irytacją. Na samym początku, gdy przeczytamy, otworzymy Pismo Święte, to kiedy czytamy pierwsze rozdziały, brat wspominał przykład Kaina i Abla. Wiemy, że Kain zabił Abla. Z jakiego powodu? Z jakiego powodu Kain zabił Abla? Pierwsza Mojżeszowa informuje nas o tym, 4 rozdział, wersety od 5 do 7. Ale na Kaina i na ofiarę jego nie wejrzał i rozgniewał się Kain bardzo i spadła twarz jego. Wtedy rzekł Pan do Kaina, przeżeś się zapalił gniewem, a czemu spadła twarz twoja? A zaś, jeśli dobrze czynić będziesz, nie będziesz wywyższą, a jeśli nie będziesz dobrze czynił, we drzwiach grzech leży, a do ciebie jakby będzie jego skłonność, chuć jego będzie, tak mówi Biblia Gdańska, a ty nad nim masz panować. Co było tym bodźcem, co było przyczyną gniewu Kaina przeciwko Abelowi? No, Pan Bóg wejrzał na ofiarę Abla, a na Kaina nie wejrzał. Myślę, że takim tym bodźcem pojawiła się zazdrość, prawda? Zazdrość. Dlaczego to ofiara brata została uznana przez Pana Boga jako dobra, natomiast jego ofiara nie została przyjęta? Więc zauważamy, że jednym z wielu licznych bodźców, które mogą powodować, wyzwalać gniew, jest zazdrość. Jest zazdrość. Myślę, że w tym przypadku to widać wyraźnie. Przytoczmy krótko inny przykład. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 30 rozdział, wersety 1 i 2. Ten opis dotyczy sytuacji, gdzie a widząc Rachel, że nie rodziła Jakubowi, zajrzała Rachel siostrze swojej. W nowy przykład mówi, zazdrościła Rachel siostrze swojej. Rzekła do Jakuba, daj mi syny, a jeśli nie dasz, umrę. Zauważmy ciekawą sytuację. Rachel zazdrościła siostrze swojej. Zazdrościła, prawda? Zazdrość, no myślę, że często my może też możemy odczuwać zazdrość o coś, o kogoś w stosunku do innych osób. Natomiast Rachel zazdrościła siostrze swojej. I zwraca się do Jakuba, do swojego męża. Daj mi syny, a jeśli nie dasz, umrę. Co to powoduje w Jakubie? Jakub, drugi werset. Zapalił się wtedy gniewem Jakub na Rachelę. Zapalił się wtedy Jakub gniewem na Rachelę i rzekł, zażem ja Bóg, który zaściągnął płód żywota Twego. Zastanówmy się, co było bodźcem gniewu u Jakuba, prawda? Bo to, że Rachel zazdrościła swojej siostrze, to już właśnie jakby zauważyliśmy. Czy była zazdrość w przypadku Jakuba tym bodźcem do gniewu?
Pretensje.
Nie. No, brat tutaj mówi, że pretensja. Pretensja, no. No, pretensja, może tak, może i tak to określić. Jaką sytuację przeżywała Rachel? No, czuła się na pewnym odcinku swojego życia jako małżonka niespełniona, prawda? Jako ta, która nie mogła wywiązać się z roli małżonki w pełni. Nie potrafiła jakby urodzić potomstwa Jakubowi, co jest chyba naturalnym oczekiwaniem każdej kobiety, która wychodzi za mąż. I tak było w tamtych czasach. Myślę, że tak jest również do dzisiaj, chociaż może nie we wszystkich przypadkach. Czy Jakub był winien tej sytuacji? No okazuje się z tego, że nie, prawda? Że on jako mąż, co do niego mogło należeć w tym zakresie, to chyba czynił, bo zapalił się gniewem przeciwko Racheli. Co zatem było tym bodźcem gniewu? No pretensja. Pretensja brat tutaj wyraził. Pretensja o co? No bo jeśli jest jakaś pretensja, tak?
Zrób z tym coś.
Proszę?
No Rachela do Jakuba, zrób z tym coś, bo ja się źle czuję po prostu.
No tak, pretensja. Czyli, ale no właśnie. Czy to oczekiwanie w stosunku do Jakuba było właściwe, czy to wymaganie, czy oczekiwanie było właściwe. Przecież Rachela miała świadectwa tego, że Jakub jako mężczyzna był zdolny spłodzić dzieci, prawda? Bo to miało miejsce z inną kobietą, prawda? Więc czy ta pretensja była słuszna ze strony Racheli? No tutaj widzę, że brat kręci głową, że nie była słuszna pretensja. No ja się też z tym zgodzę. Ja się też z tym zgodzę. I jeżeli ten bodziec, przyczynę gniewu w przypadku Jakuba w tym zdarzeniu możemy uznać za zasadny, to myślę, że możemy go określić jako pretensja. Pretensja za coś, za wygórowane żądanie, za oczekiwanie czy stawianie żądania, które było ponad możliwości danego człowieka. Ja myślę, że jeśli my byśmy byli postawieni w takiej sytuacji, tutaj jest akurat chodzi o potomstwo, natomiast zdajmy sobie sprawę z tego, że my w życiu możemy być postawieni przez kogoś w sytuacji, gdzie będą pod naszym adresem wystawiane czy wysuwane oczekiwania, czy żądania, czy pretensje, jak tutaj może to pretensje, słowo pretensja nie jest najszczęśliwsze, bo tu jest jakby wygórowane oczekiwanie czegoś, co było niemożliwe do spełnienia. Czy my w stosunku do naszych bliźnich, do naszych dzieci, rodziców, dziadków, braci, sióstr czasami nie stawiamy zbyt wygórowanych żądań? Takich, które mogą przekraczać, nie wiem, moje możliwości, brata możliwości, czy kogoś innego. Myślę, że takimi sytuacjami możemy wzbudzić w takich osobach gniew. Myślę, że przykład Jakuba nam to może pokazuje. Ale zauważcie, pozwolimy na chwilę jeszcze przy Jakubie, przytoczę inną sytuację. Przytoczę w pierwszej księdze Mojżeszowej, nie dużo dalej, następny rozdział, 31 rozdział, werset 36. On opisuje sytuację, kiedy Jakub podjął decyzję, że odejdzie od Labana, prawda? No i tam jakby przygotował sobie pewien taki plan, że zabierze swoje trzody, rodzinę, żony, służących i tak dalej. I ponieważ odsłużył to, co się zobowiązał, że postanowił odejść. No i odszedł. Tylko zrobił to w sposób taki troszkę potajemny, prawda? Jakby nie uprzedził Labana, że chce od niego odejść, ponieważ wypełnił wszelkie jakby zawarte z nim umowy. I kiedy Laban się o tym dowiedział, to co postanowił? Ścigał go, prawda? Dogonił go. Postanowił go ścigać, zezłościł się, spowodowało to w nim złość. Co ciekawego, Jakub się zdenerwował, prawda? Postanowił ścigać Jakuba. No i tak naprawdę to w sumie trudno powiedzieć, co zamierzał dalej zrobić, prawda? Jeśli go dogoni tego Jakuba. Co się dzieje? Gdy się spotykają, do czego dochodzi? Gniewa się Jakub. Werset 31 rozdziału mówi: rozgniewał się wtedy Jakub i fukał na Labana, a odpowiadając Jakub, rzekł do Labana: cóż za przestępstwo moje, co za grzech mój, żeś mnie gonił zapaliwszy się. Znowu Jakub jakby został pobudzony do gniewu, bo tak ten werset nas informuje. Jaka w tym przypadku była przyczyna? Jaka w tym przypadku była przyczyna gniewu u Jakuba? Czy te posądzenie, czy zachowanie Labana było słuszne? No to siostra kręci głową, że nie. Mówiąc wprost, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć tak. No przecież Jakub mógł to w inny sposób przeprowadzić, załatwić i pewnie do tej sytuacji by nie doszło. No ale jako człowiek pomyślał sobie po swojemu, co pomyślał, to uczynił i Laban go ściga. Jakub gniewa się za to. No jak ty mnie miałeś ścigać, prawda, prawo ścigać? Jaka jest przyczyna, że w ogóle zdecydowałeś się na to, że podjąłeś taki krok? Czyli zauważamy, że Jakub jakby nie czuł się winny tej sytuacji, prawda? On się czuł, że wywiązał się z zawartych umów z Labanem i postanowił po prostu odejść na jakieś tam swoje miejsce. Czyli przyczyną tego gniewu, jakby patrząc z punktu widzenia Jakuba, i chyba się należy z tym punktem zgodzić, że była bezpodstawna jakaś pretensja. Tu w tym przypadku właśnie możemy użyć tego określenia i słowa, że pretensja, prawda? Laban ścigał Jakuba, mając o coś pretensje, prawda? O coś pretensje, przy czym no, nie do końca jakby znajdujemy uzasadnienie dla tej pretensji. Więc zwróćmy uwagę na takie sytuacje, że nieuzasadnione pretensje mogą wywoływać w drugich osobach kimś gniew. Przejdźmy jakby do kolejnych historii, które nam pokażą też pewien przykład, inny bodziec, który był przyczyną gniewu. A mam na myśli, oczywiście takich sytuacji w Piśmie Świętym jest bardzo dużo, ale ja wybrałem tylko niektóre. Jest to sytuacja, która opisuje, kiedy trzej mędrcy przyszli do Heroda, bo widzieli gwiazdę i chcieli oddać pokłon nowonarodzonemu królowi żydowskiemu. Tak w skrócie, prawda? W czasie, kiedy urodził się Pan Jezus jako człowiek, to przyszli trzej mężowie. Gdzie się skierowali? Przyszli z daleka, skierowali się do króla, prawda? No bo słusznie, myślę, zakładali czy wierzyli, że król powinien coś na ten temat wiedzieć. Co się dzieje? Herod był kompletnie zaskoczony ich pytaniem i informacją. Co im radzi? Idźcie, poszukajcie, czy zadawał pytanie, a waszym zdaniem, gdzie on się miał urodzić, prawda? Więc nauczeni w piśmie mędrcy odpowiedzieli, że według proroctwa w Betlejem Judzkim. Więc powiedział, idźcie, jeśli go znajdziecie, to przyjdźcie mi powiedzieć, po co, abym i ja jemu mógł oddać pokłon. Co się dzieje? Czy tak się stało? Czy wrócili tą samą drogą? Czy mędrcy wrócili tą samą drogą? Nie. Poszli inną. Dlaczego? Zauważcie, co się dzieje dalej. I przeczytajmy dwa wersety. Wtedy Herod ujrzawszy, Ewangelia Mateusza, 2 rozdział, werset 16. Wtedy Herod ujrzawszy, że był oszukany od mędrców, rozgniewał się bardzo, a posławszy pobił wszystkie dziadki, które były w Betlejemie i po wszystkich granicach jego. Od 2 lat i niżej, według czasu, o którym się był pilnie wywiedział od mędrców. Czy zauważacie bodziec, który spowodował gniew Heroda?
Zazdrość.
No.
Zazdrość.
Herod został, jest napisane, oszukany, prawda? Został oszukany, nie zazdrość. No właśnie, można by było sobie pomyśleć, że zazdrość, prawda, o tron, obawa, ryzyko o tron. Przeczytam jeszcze raz, werset 16, Mateusza 2,16. Wtedy Herod ujrzawszy, że był oszukany od mędrców. Że był oszukany od mędrców. On się jakby nie obawiał, czy ewentualnie może czuł się tak silny swojej władzy, że on się nie obawiał jakiegoś tam nowonarodzonego króla, prawda? Herod ujrzawszy, że był oszukany od mędrców, rozgniewał się bardzo, a posławszy pobił wszystkie dziadki w Betlejem. Zauważcie, że tym bodźcem było jakby poczucie, że zostało się oszukane. Czy my doświadczamy takiego poczucia czy odczucia w naszym życiu? Czy ktoś z nas, w życiu nie miał takiej sytuacji, że się poczuł przez kogoś innego oszukany? Ja myślę, że chyba wielu z nas by przyznało, że tak w drobniejszych, jak i większych rzeczach wielu z nas mogło jakby doświadczyć tego uczucia bycia oszukanym. I braterstwo, można by tutaj jakby przejść na różne płaszczyzny. Ileż to rzeczy dzieci obiecują rodzicom, a wypełniają? No, różnie z tym bywa, prawda? Nie można tutaj uogólniać. Na pewno jest tak, że dzieci się wywiązują ze złożonych obietnic rodzicom, ale stawmy pytanie odwrotne. Bo nie można tutaj tylko jedną stronę, prawda, zapytać i postawić takiego pytania. Postawmy sobie pytanie jako rodzicom, prawda? My jako rodzice, czy przypadkiem kiedyś, czy nie oszukiwaliśmy naszych dzieci? Na przykład, obiecując im coś, z czego tak naprawdę już wtedy, kiedy obiecywaliśmy, nie zamierzaliśmy się wywiązać. No jest to oszukanie? No jest to ewidentne oszukanie, ewidentne oszustwo. Jest to brzydkie słowo, mocne słowo, ale niestety takiego trzeba użyć w takiej sytuacji. Tak więc nikt z ludzi, czy to mały, czy duży, czy młodziutki, czy starszy, nikt nie lubi być oszukiwany. Zgadzamy się z tą tezą? Zgadzamy się. Tak maleńkie dziecko, jak i duży człowiek, dorosły, młodzieniec czy staruszek, tym bardziej ktoś starszy nie lubi być oszukiwany i jest, powiem wprost, no, rzeczą jest niegodziwością, prawda, oszukiwać kogoś starszego. Zważajmy więc na ten bodziec, jaki może być oszukiwanie. Oszukiwanie, bo to ma prawo pobudzać kogoś innego do gniewu. Do gniewu, który może być skierowany przeciwko nam. Ale pozostańmy jeszcze na chwilę przy tej sytuacji właśnie z Herodem. Bo tu jest bardzo istotna rzecz. Bardzo istotna rzecz. Zauważcie tą ważny szczegół. Na kogo pogniewał się Herod? Na mędrców, prawda? Bo oni go oszukali. A kto poniósł skutki tego gniewu? Niemowlęta. Dzieci od 2 lat i młodsze, prawda, zostały wytracone z powodu gniewu króla. Z powodu gniewu króla. Zauważcie, braterstwo, moglibyśmy tutaj przytaczać przykłady bardziej współczesne, nieodległe w naszej historii. Być może są tutaj na sali bracia, którzy może kiedyś, nie wiem, w młodym wieku byli w jakichś tam armiach, może uczestniczyli w jakichś walkach. Jeżeli ktoś tam się sprzeciwiał lub powodował do gniewu jakiegoś dowódcę, nie wiem, generała lub króla, no to skutki mogły być nie tylko dla tego jednego człowieka, prawda, który wywołał ten gniew, ale również skutki miały przełożenie często na wielu innych, moglibyśmy powiedzieć, niewinnych ludzi, prawda? Niewinnych ludzi. Braterstwo, czy na przykład wszystkie wojny, które toczyły się na świecie, wszystkie, może nie wszystkie, bo różne były jakby motywy tych władców, które prowadzili wojny, ale wiele wojen było spowodowanych gniewem. Gniewem. Z powodu gniewu, prawda? Z powodu gniewu jakichś tam królów, władców, wywołanego różnymi bodźcami. Następstwem tego gniewu były wojny, w których ginęło mnóstwo ludzi, niewinnych ludzi. Tak więc musimy bardzo uważać w naszym życiu, w naszym postępowaniu, żeby naszymi zachowaniami nie spowodować u kogoś gniewu, bo ten gniew może mieć przełożenie nie tylko na tego człowieka, czy nie tylko gniew tego człowieka może mieć przełożenie nie tylko w skutkach na nas, ale może mieć przełożenie na wielu innych ludzi. I taki najwyraźniejszy przykład tego, to co? Jak było z Adamem? Pierwszy człowiek zgrzeszył i skutek gniewu Pana Boga za to przestępstwo, za ten grzech tego jednego człowieka, obserwujemy to dzisiaj, prawda? Bo wskutek tego gniewu Pana Boga za to nieposłuszeństwo Adama ludzie do dzisiaj umierają. Ale dobrze jest, że Bóg Ojcem stworzeniu w miłości chce być, przewidział plan wyjście z tej sytuacji. Gdybyśmy chcieli przytaczać więcej przykładów, zwrócę uwagę teraz na kilka, które pokażą właśnie, że, bo to dotychczas jakby przytoczyłem przykłady sytuacji, gdzie gniewał się człowiek, prawda? Ten ogólny jeden przykład, który przed chwilą przytoczyłem, że gniewa się Pan Bóg, prawda? Pogniewał się na Adama za jego nieposłuszeństwo i efekty tego gniewu mamy do dzisiaj. Ale było również wiele sytuacji, jakby takich indywidualnych, moglibyśmy powiedzieć, gdzie Pan Bóg gniewał się na wielu ludzi lub gniewał się na naród. Zauważmy, posłużę się przykładem samego Mojżesza. Pismo Święte określa tego człowieka, tego męża, że był najpokorniejszym z ludzi, prawda? A mimo to spowodował gniew samego Pana Boga przeciwko sobie. Wiecie, w jakiej sytuacji? Kiedy Pan Bóg chciał go wysłać do Egiptu, żeby on wyprowadził Izraelitów, prawda? I przeczytajmy krótko. Druga Mojżeszowa, 4 rozdział, wersety od 10 do 15. I rzekł Mojżesz do Pana: proszę, Panie, nie jestem ja mężem wymownym ani przedtem, ani dotąd, jakoś mówił do sługi Twego, bom ciężkich ust i ciężkiego języka. A Pan mu rzekł: któż uczynił usta człowiekowi? Albo kto uczynił niemego, albo głuchego, albo widzącego, albo ślepego? I zacznij ja, Pan? Idźże teraz, a ja będę z usty Twojemi i nauczę Cię, co byś miał mówić. I rzekł Mojżesz, pomimo takiego jakby wywodu Pana Boga. I rzekł Mojżesz, słuchaj, Panie, poślij proszę tego, kogo posłać masz. Ale chyba jednak nie mnie, prawda? Tak chciałoby się to powiedzieć. Nie? I zapalił się gniew Pański. Odczytujemy to po postawie Pana Boga, że taki był kontekst tej jakby dalszej postawy Mojżesza. I zapalił się gniew Pański na Mojżesza i rzekł: a zaż nie wiem, iż Aaron, brat twój Lewita, wymownym jest, a oto i ten wynijdzie przeciwko tobie i ujrzawszy cię, uraduje się w sercu swoim. I będziesz mówił do niego i włożę słowa w usta jego, a ja będę z usty twemi i z usty jego i nauczę was, co byście mieli czynić. Co tu było przyczyną gniewu ze strony Pana Boga na Mojżesza? No, jak myślicie?
Nie ufał.
Nie ufał. No, czy nie ufał? No.
Zbyt duża skromność.
Przesadna skromność, tak? Przesadna skromność na przykład. No, taka jakaś obawa, tak? Wiecie co, ja tak określiłem to jako nadużywanie cierpliwości. Pan Bóg dawał Mojżeszowi wiele argumentów, prawda? Że słuchaj, ja skoro Ciebie dostrzegłem i chcę Ciebie tam posłać, Ty mi przedstawiasz swoje argumenty, prawda, że nie chcesz, że lub nie tyle nie chcesz, no nie chcesz, bo nie możesz, bo to, bo tamto, a ja Ci wskazuję rozwiązania na te argumenty. A Mojżesz dalej swoje, prawda? Mojżesz dalej swoje. I to spowodowało rozgniewanie się Pana Boga. Ja myślę, że spójrzmy na nasze życie i czy my czasami nie nadużywamy czyjejś cierpliwości. Nawet samego Pana Boga. To też musimy mieć na uwadze. Ale ja najpierw, w pierwszej kolejności chciałbym tak po prostu spojrzeć na to, co widzą nasze oczy i to, co może ocenić nasz umysł tak na co dzień, prawda? Czy nie nadużywamy cierpliwości czyjejś? Znowu będę się mógł posługiwać przykładem, bo to jest taki w domu z podwórka najlepszy chyba. Dzieci, rodzice, odwrotne relacje jakieś takie wzajemne, prawda? No łatwiej jest pokazywać kogoś, prawda? Łatwiej jest pokazywać kogoś, że często rodzice proszą dzieci, że a zrób to, zrób tamto, przynieś to, lub to. Zaraz, poczekaj, prawda? Niestety, ja tutaj muszę westchnąć głęboko, bo ja też jestem postrzegany przez moją żonę, przez moją, może nie tylko przez moją żonę, przez bliskich, przez rodzinę, że jestem czasami jakby nadużywam czyjejś cierpliwości. Jestem nie za szybki w reagowaniu na czyjeś może jakieś prośby. Nie mówię tu o poleceniach, nie? Czy na, może na jakieś obowiązki, które są ewidentne po mojej stronie, prawda? I należałoby je wykonać. Ktoś może oczekiwać wykonania, wywiązania się z tych obowiązków, czy to dzieci, czy żona, czy rodzice, czy dziadkowie. No, ale zawsze są jakieś inne, pilniejsze, ważniejsze, bardzo ważne sprawy. Zawsze bardzo ważne. Ja się przyznaję, tak jest w moim życiu. I tak się czasami zastanawiam, to pytanie sobie stawiam sobie, dopóki ta cierpliwość ich po prostu będzie trwać. Na razie wszystko jest jeszcze w porządku, więc chyba jeszcze jakaś rezerwa pozostała. Ale braterstwo, zastanawiajmy się właśnie często nad takimi sytuacjami, które sami stwarzamy. Często kiedyś są mówione wykłady do chrztu lub często kiedy na wykładkach siadają, czy w rozmowach, czy są w zborach, czy w rodzinach, nawet nasze dzieci, prawda? Często dorosłe. Ja tak mam, w moim przypadku też mam 2 dorosłych dzieci, prawda? I my chcielibyśmy, może nasze oczekiwanie jest, no dlaczego ono nie pójdzie tam na tę ławkę, nie usiądzie, prawda? Przecież jest dorosły, usamodzielniony, pracuje, zarabia. No wszystko, co do tego życia potrzebne jest. A czego tam nie pójdzie na tę ławkę, prawda? No i tak nasza cierpliwość może już czasami się wydaje, jest pobudzona. A tak się nie dzieje. No tu jest potrzebne, musimy zdawać sobie sprawę, jeszcze jest inny potrzebny czynnik, ten, który pochodzi od samego Pana Boga. Nasze oczekiwania, nasze życzenia, nasze pragnienia w tym zakresie nie są złe, prawda? Nie są złe, ale musimy wykazać czasami naprawdę cierpliwość i pozwolić Panu Bogu zadecydować w tych sprawach. Ale ci, którzy na przykład mają takie zamiary, takie zamysły, chodzą do zboru, interesują się, poznali dużo, zrozumieli bardzo dużo, powinni naprawdę się zastanowić, czy odwlekać, prawda? Czy odwlekać. Nie myślę, żeby można to było podciągać pod nadużywanie cierpliwości samego Pana Boga. Bo sam Pan Bóg, On ma sposoby na wszystkich tych, których chce powołać i daje odpowiedni impuls w tym czasie, kiedy jest to właśnie powinno nastąpić i tego dokonuje. Także w tym temacie akurat tu bądźmy długo cierpliwi i pozostawiajmy to raczej bez komentarzy. Bo to nie jest w gestii nas jako ludzi postronnych z boku komuś powiedzieć, że dlaczego ty tam jeszcze nie poszedłeś, nie usiadłeś na przykład. I przejdźmy do kolejnego przykładu, bo czas szybko płynie, nie szybko, tak samo jak zawsze, tylko ja długo mówię. W trzeciej księdze Mojżeszowej, 20 rozdział, wersety od 1 do 5. Potem rzekł Pan do Mojżesza mówiąc, powiedz synom izraelskim, ktokolwiek synów izraelskich albo z przychodniów mieszkających w Izraelu ofiarował potomstwo swoje Molochowi śmiercią, niech umrze. Lud niech ziemi niechaj go ukamienuje. Bo ja postawię twarz moją rozgniewaną przeciwko temu mężowi, wytracę go spośrodku ludu jego, przeto iż potomstwo swoje ofiarował Molochowi i splugawił świątnicę moją i zmazał imię świątobliwości mojej. A jeśli by lud ziemi nie dbając przeglądał mężowi takiemu, który by ofiarował Molochowi potomstwo swe i nie zabiłby go, wtedy ja postawię twarz moją zagniewaną przeciw temu mężowi, przeciw domowi jego i wytracę go, i wszystkie, którzy cudzołożyliby za nim, aby cudzołożyli naśladując Molocha spośrodku ludu jego. Mamy tu opisany przypadek, że gdyby ludzie wierzący, my jako ludzie wierzący, gdybyśmy czasami używamy takiego określenia, pełnili pewnego rodzaju duchowe cudzołóstwa, to musimy wiedzieć, że to nie podoba się Panu Bogu i możemy wywołać gniew Pana Boga za to. Tu jest podany taki bardzo drastyczny, bardzo mocny przykład. Ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w czasach na przykład, kiedy żył Abraham, kiedy żył w ziemi chaldejskiej, bo pochodził z Ur Chaldejskiego, to tam wśród tych narodów składanie ofiar z dzieci dla bożków, jakie w tamtym regionie były czczone, było, moglibyśmy dziś powiedzieć, standardem. Było to rzecz okropna. Więc Pan Bóg gniewał się za takie rzeczy i taki przypadek został jakby powiedziany, czy określony jasno, definitywnie, że coś takiego nie może być wśród tego narodu. Proszę Bratestwa, gdybyśmy chcieli prześledzić, przytoczyć kolejne fragmenty właśnie z życia narodu izraelskiego, to zauważymy, że co? Niestety, oni się oddawali bałwochwalstwu i to bez wyjątku każde pokolenie. Jak ich było 12, to bez wyjątków każde pokolenie popełniało takie cudzołóstwa duchowe, czyli sprzeniewierzali się wobec Pana Boga, a służyli czy czcili inne bożki. Przykłady te przytaczam po to, żeby nam sobie uzmysłowić to, że jeśli Pan Bóg gniewał się na tak znamienne postaci, jakim był Mojżesz, jakim był Aaron, gniewał się na naród izraelski, to również może gniewać się na nas. Może się gniewać również na nas. Żebyśmy o tym nie zapomnieli. I my możemy być tego przyczyną. Bo w piątej Mojżeszowej na przykład wspomniałem przykład Arona. Jest to opisane w 9 rozdziale, 20 i 21 werset. Na Arona też rozgniewał się był Pan bardzo, chcąc go zatracić. Wtedym się też za Aronem modlił tegoż czasu. O co się pogniewał Pan Bóg na Arona? 21. A grzech wasz, któryście byli, uczynili, to jest cielca, porwałem i spaliłem go ogniem i skruszyłem go, płukąc dobrze, aż się w proch obrócił i wrzuciłem proch jego w potok, który płynął z onej góry. Sytuacja, którą może już po części nadmieniałem, czy wymieniałem. Psalm 95, wersety od 6 do 11. Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz, klęknijmy przed Panem, który nas uczynił. On bowiem jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego. Obyście dziś głos Jego usłyszeli. Nie zatwardzajcie serca waszego jak w Meriba, jak w dniu pobytu w Massa na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi, doświadczali mnie, chociaż widzieli dzieło moje. Przez 40 lat czułem odrazę do tego rodu i rzekłem, lud ten błądzi sercem, nie zna dróg moich. Dlatego przysięgłem w gniewie swoim, nie wyjdą do odpocznienia mego. Tak Bóg odniósł się do narodu izraelskiego. Tutaj zauważyłem, że macie bardzo fajną mapę. Ja też korzystam z różnych map, ale ta jest bardzo interesująca, bo ma takie ciekawe wycinki. I Izraelici, kiedy podczas wędrówki po wyprowadzeniu z Egiptu, kiedy byli naocznymi świadkami cudów, jakie Pan Bóg na ich oczach dokonywał, niestety odchodzili od Pana Boga i Pan Bóg się przeciwko nim zagniewał. Często mówiąc o gniewie, posługujemy się przykładem zachowania. Posługujemy się przykładem zachowania samego Pana Jezusa. W Ewangelii Marka, 3 rozdział, wersety od 1 do 3. Wszedł zaś do bóżnicy, a był tam człowiek, który miał rękę uschłą. I postrzegli go, jeśli by go w sabat uzdrowił, aby go oskarżyli. I rzekł onemu człowiekowi, który miał uschłą rękę, wystąp pośrodek. I rzekł do niego, godzili się w sabat dobrze czynić, czyli źle czynić, człowieka zachować czy zabić? A oni milczeli. Wtedy spojrzawszy po nich z gniewem i zasmuciwszy się nad zatwardzeniem serca ich, rzekł onemu człowiekowi, wyciągnij rękę twoją i wyciągnął, i przywrócona jest ręka jego do zdrowia jako i druga. Co było przyczyną gniewu Pana Jezusa? Myślę, że piąty werset odpowiada na to pytanie. Wtedy spojrzawszy po nich z gniewem i zasmuciwszy się nad zatwardzeniem serc ich. Pan Jezus rozgniewał się z powodu zatwardzenia serc tych Izraelitów, którzy Jego obserwowali, którzy widzieli cuda, które On dokonywał, a mimo to, jaka była ich intencja? Drugi werset. I podstrzegli go, jeśli by go w sabat uzdrowił, aby go oskarżyli. Pan Jezus rozpoznał ich intencje i to zatwardzenie ich serc spowodowało w nim grzech. Ale zauważmy jedną jeszcze ciekawą rzecz, która tutaj się dzieje w tej sytuacji. Wtedy spojrzawszy po nich z gniewem i zasmuciwszy się. Czy Pan Jezus tylko, czy my jako ludzie, kiedy spotykamy ją na sytuację, że wzbudzany zostanie w nas gniew, czy potrafilibyśmy przyjąć taką postawę, jaką Pan Jezus przyjął, że spojrzał po nich z gniewem, ale był zasmucony. Zasmucił się z powodu tego ich zatwardzenia, z powodu tego ich błędu, z powodu, moglibyśmy powiedzieć czasami, naszego obstawania przy swoim. Czyż nie możemy stwarzać takich sytuacji, że będziemy obstawać przy swoim, że będziemy mieć jakieś swoje racje, że będziemy mieć jakiś swój osąd? Znajdziemy nawet podstawy na to wszystko. Wytłumaczenie, dlaczego tak myślimy, dlaczego tak chcemy robić. Zauważmy, że możemy spowodować gniew Pana Jezusa, samego Pana Boga, i musimy zdawać sobie sprawę, że jeżeli coś takiego nam się przytrafia, to Pan Jezus, Pan Bóg jest z tego powodu zasmucony. Bo apostoł święty Paweł w pewnym miejscu, jest to chyba w liście do Efezjan, jeśli dobrze pamiętam, prosi nas, czy ostrzega, żebyśmy nie zasmucali świętego Ducha Bożego, którego nam udzielił. Czyli zauważmy, że my poprzez nasze postawy możemy nie tylko doprowadzać do gniewu Pana Boga, podstawy mogą być słuszne, ale jest to jednocześnie, moglibyśmy powiedzieć, wielką przykrością i smutkiem dla Pana Boga. Z całą pewnością tak samo to może być i odbierane przez naszych bliskich, jeżeli mogą zdarzyć się sytuacje, że po podobne przeżycia możemy powodować w naszych najbliższych, w członkach rodziny, rodzicach, dzieciach, czy żonie, czy mężu, lub w jakichś bliskich osobach, braciach, siostrach. To, że postacią bardzo gniewliwą jest szatan, to myślę, że chyba nikt z nas się nie może za bardzo dziwić. Bo on wie, że jego czas jest krótki. A w Księdze Objawienia, 12 rozdział, 12 werset informuje nas o tym, że proszę rozweselcie się nieba i wy, którzy mieszkacie na nich, biada mieszkającym na ziemi i na morzu, iż wstąpił diabeł do was, mając wielki gniew, widząc, iż krótki czas ma. Czyli szatan w dzisiejszych czasach oddziaływuje na ludzi, ponieważ z powodu wielkiego gniewu. Gniewu dla kogo? Na kogo? Na Pana Boga, że jego czas został ograniczony. To jest postanowione, prawda? To jest postanowione. I ta decyzja jest mu jakby znana. W odniesieniu do nas, do ludzi, znajdujemy wiele rad i uwag, czym jest gniew, czy dobrą rzeczą jest gniewać, czy nie. W przypowieściach Salomonowych, w 15 rozdziale, werset 18, mamy napisane takie słowa. Mąż gniewliwy wszczyna swary, ale nierychły do gniewu uśmierza zwady. Czyli nieprędki do gniewu uśmierza zwady. W Księdze Kaznodziei Salomona, 7 rozdział, werset 9, mamy taką radę. Nie bądź porywczy w duchu twym do gniewu, bo gniew w zanadrzu głupich odpoczywa. No, dosyć dosadne, prawda, stwierdzenie, i nie myślę, żeby ktoś z nas tego nie rozumiał. Nie wymaga to szerszego jakby wyjaśniania, komentowania. Na pewno byśmy nie chcieli być zaliczani, czy ocenieni w ten sposób, że jesteśmy głupimi, prawda, bo na przykład łatwo wybuchamy, czy jesteśmy porywczymi do gniewu. Apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w 13 rozdziale, a werset 5, daje nam taką radę, że w stosunku do Pana Boga trzeba być poddanym nie tylko dla gniewu, ale i dla sumienia. Czyli nawet pewne takie wrodzone skłonności czy cechy człowieka, które jednak większość ludzi posiada i przyznaje się, że każdy człowiek posiada jakieś tam sumienie, prawda? To apostoł Paweł mówi, że powinniśmy być poddanymi pewnym zasadom, regułom, prawom, słowom, nie tylko z powodu gniewu, że ktoś może się na nas pogniewać, może się na nas pogniewać Pan Bóg, ale również dla spokoju własnego sumienia. Apostoł święty Jakub mówi tak w pierwszym rozdziale swojego listu, 19 werset. A tak, bracia moi, mili, niech nie będzie każdy człowiek prędki ku słuchaniu, ale nierychły ku mówieniu i nierychły ku gniewowi. Werset 20. Bo gniew męża nie sprawuje sprawiedliwości Bożej. Zauważmy ciekawą myśl, ciekawe stwierdzenie, że kiedy się gniewamy, to jest rzeczą niemożliwą, aby sprawować sprawiedliwość Bożą, czyli żeby się zachowywać sprawiedliwie, zgodnie z nauką, ze słowami, z radami samego Pana Boga. Jakie są sposoby na gniew? Pismo Święte też pokazuje nam przykłady. Ja nie będę już przytaczał, ale przypomnę jeden werset zapisany w Przypowieściach, 21 rozdział, 14. Dar potajemnie dany uśmierza zapalczywość i upominek zanadrza włożony gniew wielki uspokaja. My znamy takie przysłowie, prawda, które w Polsce czasami można słyszeć, że dar zaślepia oczy. A tutaj jest powiedziane, że upominek dany, przekazany w odpowiedni sposób, może nawet uspokoić gniew, czyli może stanowić jakąś rekompensatę za powód, za spowodowanie kimś gniewu. I żeby skutki tego gniewu się nie przełożyły na mnie lub jeszcze na kogoś, to czasami dar, upominek może tą sytuację złagodzić. Apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w drugim rozdziale, wersety 7-8, mówi w ten sposób: tym, którzy przez wytrwanie w uczynku dobrym szukają sławy i czci i nieskazitelności, odda żywot wieczny, a zaś swarliwym i prawdzie nieposłusznym, lecz posłusznym niesprawiedliwości, odda zapalczywość i gniew. Słowa, które cytowałem na początku, informowały nas, że takie rzeczy jak gniew powinny być nam dalekie, odsunięte od nas. W liście do Efezów, rozdział 4, 31 werset, właśnie mamy to powtórzone. Wszelka gorzkość i zapalczywość i gniew i wrzask i bluźnierstwo niech będzie odjęte od was ze wszelką złością. Gdy mamy świadomość, że zostaliśmy jakby odnowieni, że nasz umysł został odnowiony, że posługujemy się Słowem Bożym, że przez to Słowo Boże jesteśmy, mogę użyć określenia, oświeceni, prawda? Oświeceni, to myślę, że powinniśmy rozpoznawać i czuwać nad tymi sytuacjami, aby nie powodować, czy nie dać, nie być przykładem czy przyczyną gniewania się dla kogokolwiek, z kim mamy społeczność, z kim przebywamy, czy to w naszych domach, czy w zborach. Apostoł w liście właśnie do Efezjan mówi tak: gdyście odnowili się duchem umysłu waszego i oblegli się w nowego człowieka, który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i świętobliwości prawdy, przeto złożywszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, boście członkami jedni drugich. Wcześniej z przytoczonych przykładów zauważyliśmy, że kłamstwo było przyczyną gniewu, prawda? Kłamstwo, oszukiwanie kogoś może być tym częstym bodźcem, który powoduje w kimś drugim gniew. I tutaj apostoł mówi, że przeto złożywszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, boście członkami jedni drugich. Myślę, że powtórzę to. To dotyczy naszej społeczności tutaj, ale również naszych domów, rodzin. I dalej mówi tak: gniewajcie się, a nie grzeszcie. Słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze. W wersecie 27 mówi: nie dawajcie miejsca diabłu. wspomnieliśmy na tą postać, na tą istotę, że on się bardzo gniewa, jest bardzo zły, bo jego czas się kończy. Tutaj apostoł mówi, że gniewajcie się, a nie grzeszcie. Zauważcie tą ważną zależność. Zauważcie tą ważną zależność. Bo to, że ktoś może się gniewać, to, że ktoś może być pobudzony do gniewu, to każdy z nas wie, że takie sytuacje mogą się nam zdarzyć. I sytuacja, którą przytoczyłem od choćby Pana Jezusa, że się gniewał, przykłady, które przytoczyłem, że Pan Bóg się gniewa, mogą być jakby dla nas uzasadnieniem czy usprawiedliwieniem, że i my możemy się gniewać, prawda? Że wolno nam się jest pogniewać, czy zagniewać, czy gniewać. Ale zauważmy tą radę. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. A nie grzeszcie. Czyli mamy prawo się, nie wiem, poirytować, oburzyć, zezłościć, lub nawet jak tam było jedno określenie na początku tej definicji, popaść we wściekłość, prawda? To się może zdarzyć. To się może zdarzyć. Natomiast, żebyśmy nie grzeszyli. I dalej mówi, jak to zrobić. Słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze. Dobra recepta, myślę, że dobra recepta, prawda? Tylko ją zrealizować w naszym życiu. Myślę, że ona jest też tak jednoznaczna i ewidentna, że trudno ją tutaj komentować. Słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze. Czyli jeśli spotkamy się, czy spotka nas bodziec, który spowoduje w nas gniew i się rozgniewamy, oburzymy, zezłościmy, to co? No to się może zdarzyć, ale żeby to nie było przyczyną grzechu, to jest jakby pierwsza zasadnicza sprawa, żebyśmy nie podjęli działań jakichś odwetowych, które by spowodowały jakiś grzech, jakieś przestępstwo. A takie przykłady wymienialiśmy, że Herod, będąc oszukany, wykonał, dopuścił się ogromnego zła, zemsty, prawda? Więc gniew, złość to są uczucia, to jest stan emocjonalny negatywny dla człowieka. I Pismo Święte nas poucza, że jest rzeczą jakby możliwą i w niektórych okolicznościach moglibyśmy powiedzieć naturalną, że ktoś się zdenerwuje, zagniewa, ale co? Ale żebyśmy się na tyle umieli pohamować, żeby nie popełnić grzechu i żebyśmy się na tyle powinni umieli zreflektować i zastanowić, przeanalizować przyczynę tego rozgniewania, zagniewania, żeby ten temat załatwić do zachodu słońca. Tak tu jest powiedziane. No. Jeśli ktoś by chciał być bardzo... Jeśli ktoś chce znaleźć usprawiedliwienia i na takie sytuacje, no to może powiedzieć, a co jak słońca nie ma? No to może ten gniew trwać dłużej, tak? Braterstwo to już jak w innym miejscu apostoł mówi, że oszukujemy samych siebie, że gubią nas różne żądze zdradliwe, takie oszukujące. Chciałbym tutaj jeszcze w tym miejscu przytoczyć, to już będzie takie jakby na zakończenie sytuacji i wersety i pod rozwagę braterstwu w tym temacie. Zwróćmy uwagę na takie słowa Pana Jezusa. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 6. Wersety od 9 do 13 są to słowa modlitwy pańskiej. Tam są słowa modlitwy pańskiej. Natomiast bezpośrednio po tych słowach modlitwy pańskiej, a my wiemy, jak mówimy w tej modlitwie i dzisiaj pewnie może też brat na zakończenie powie, że zakończymy wspólnie modlitwą pańską. I te słowa mówimy. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czy ktoś nie wymawia z nas tych słów? Każdy wymawia te słowa. Zauważcie jedną ważną rzecz, słowa Pana Jezusa, 14 werset i 15. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Tu jest bardzo uniwersalne takie wypowiedź, prawda, aż do ludzi, o ludziach, prawda? Ja już nie powiem, że trzeba tutaj, czy może doprecyzowywać w stosunku do żony, dziecka, męża, siostry, brata, siostry w Chrystusie, prawda? Bo czy też na takich możemy się czasami zagniewać? Ja nie wiem, myślę, że chyba tak. Ja nie jestem skłonny do gniewu, dzięki Bogu. Czasami mówię, że jestem długocierpliwy, a moja żona mówi, że jestem uparty. I po prostu różnie możemy właśnie te różne sytuacje interpretować, ale braterstwo to nam się może przytrafić. To nam się może przytrafić. Do tego będzie się przyczyniać, tak jak też tu wspominaliśmy, może się przyczyniać te nasze naczynie, ten namiot, może się do tego przyczyniać stary człowiek, który gdzieś tam będzie chciał przejmować inicjatywę w jakichś sytuacjach, a to nowe, które jest w nas, może w jakimś, poprzez te różne okoliczności być przytłumione. Braterstwo, na podstawie tych słów, tych dwóch wersetów, które przed chwilą przeczytałem, słów Pana Jezusa, że odpuszczenie nam naszych win, grzechów, zależy od tego, czy my potrafimy odpuszczać innym, skłania mnie do myślenia w tym kierunku, czy do takiego stwierdzenia, że te wszystkie nasze gniewne sytuacje powinniśmy naprawdę załatwiać tak, jak tam było wcześniej powiedziane w liście do Efezjan, czyli żeby słońce nie zachodziło nad naszym rozgniewaniem. Myślę, że to jest najbezpieczniejsza postawa. Najbezpieczniejsza postawa. Proszę braterstwa, czy nam się przytrafiają grzechy i potrzebujemy przebaczenia, odpuszczenia nam? Chyba nikt się nie odważy powiedzieć, że ja jestem czyściutki jak łza i ta szata, którą Pan Jezus dał, jest taka zawsze czyściutka, bielutka. Na pewno jakieś tam plamki nam się pojawiają i co? Musimy je czyścić, wywabiać. Jeżeli tak, to my wymagamy wybaczania, prawda? Wybaczania, odpuszczania naszych win. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Apostoł Jan w pierwszym swoim liście, pierwsze słowa drugiego rozdziału mówi, a jeśli by kto zgrzeszył, dziadeczki, to wam pisze, abyście nie grzeszyli. A jeśli kto zgrzeszy, mamy orędownika u Boga Ojca, który jest ubłaganiem za grzechy nasze. Ale braterstwo, grzechy nasze, żeby grzechy nasze mogły być nam przebaczane, to my musimy wypełnić tą drugą część tego wersetu. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To jest, myślę, wyraźna zależność i spróbujmy mieć uwagę jakby na te słowa, na te, które w tych wersetach właśnie wskazały. Jest na pewno wiele rad Pisma Świętego, jak się zachowywać w takich sytuacjach, czy w różnych sytuacjach, może bardzo indywidualnych. Mamy wiele podpowiedzi, rad, sugestii. Spróbujmy ich wyszukiwać. Te kilka, które braterstwu przypomniałem i sobie chciałbym, żeby nam zostały w głowie możliwie na jak najdłuższy czas. Spróbujmy jakby zastosować się do tych reguł, jeśli takie sytuacje się zdarzą, a zobaczycie, że podniesiemy z tego błogosławieństwo. Nie mam co do tego wątpliwości. Ktokolwiek będzie się starał wypełnić te zapisy w swoim życiu, na pewno spotka się z wielkim błogosławieństwem i będzie miał dane dowody, odczucia, że to Panu Bogu się podoba. Braterstwo, obyśmy umieli zachować, doprowadzić nasze życie do końca tak, abyśmy nigdy nie byli przyczyną gniewu dla innych, dla naszych rodzin, dla naszych braci, a jeśli nam się to zdarzy, mamy wskazówki, jak to naprawiać. Ale żeby się nie zdarzyło nigdy, żebyśmy spowodowali, że zmusimy, czy Pan Bóg się na nas będzie musiał pogniewać. Nie stawiajmy Pana Boga w takiej sytuacji, że Pan Bóg będzie musiał się na nas pogniewać. Bo to by były skutki dla nas bardzo przykre. A myślę, nikt z nas tego by nie chciał. Dlatego miejmy nadzieję, że ten nasz orędownik, który może nam pomóc oczyścić różne grzechy, również te, które może nam się przytrafią w gniewie jakimś, obyśmy byli zachowani i obyśmy mogli tą naszą szatę przyobleczenia sprawiedliwością Chrystusową donieść do końca i dostąpić spotkania z Nim w niebie. Tego wszystkim braterstwu życzę, co i sam pragnę, co dajmy Boże.